Cześć Boże, witam Państwa. Kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, kolejna, trzecia część artykułu poświęconego sytuacji na granicy chińsko-indyjskiej. Cytuję. Od czasu potyczki w Dolinie Galwan w czerwcu chińska armia przeprowadziła serię intensywnych i wielowymiarowych ćwiczeń, podczas gdy obie strony forsowały rozmowy dyplomatyczne i wojskowe, aby złagodzić sytuację. W zeszłym tygodniu dwa J-20, najbardziej zaawansowanym z listy sił powietrznych chińskiej armii, zostały zauważone na lotnisku około 300 km od tego regionu przygranicznego, podały zagraniczne media, ale chińscy eksperci zasugerowali, że zagraniczne media nie interpretują tego rozmieszczenia, czy tego pojawienia się tych myśliwców, znaczy źle interpretują pojawienie się tych myśliwców, ponieważ Chiny chcą zmniejszyć napięcie. Proszę Państwa, no więc ja mówimy to w ten sposób. Ja kocham Chiny i dla mnie Chiny są moją drugą ojczyzną i Państwo o tym doskonale wiecie. Natomiast ja takie rzeczy, to powiedzmy sobie, ujmę to tak. Myślę kategoriami bajki to my, a nie nam. Znaczy ja mogę opowiadać bajki, ale mnie się nie raczej trudno opowiada bajki. Otóż jeśli w zeszłym tygodniu 2J20 wylądowały gdzieś tam w tej okolicy, 300 km od tego miejsca, czyli prawie na miejscu, to miało jakiś cel, prawda? Znaczy to pewnie miało kilka celów w sobie, to wylądowanie tych J-20. No po pierwsze mogłoby być to sprawdzenie, czy to lotnisko się nadaje dla tych nowoczesnych formacji, sprawdzenie wszystkich tych szczegółów technicznych, kontaktu z tymi myśliwcami, startu, lądowania, etc., etc. Wieża kontrolna, no to wszystko, co jest konieczne. To jest, czyli ewentualne przygotowanie tego lotniska na przylot większej ilości myśliwców, czy częstszych pobytów tego typu myśliwców nowoczesnych. To jest jedna sytuacja, to jest jedna rzecz. Drugi powód, dla którego tam to wysłano, no to właśnie oprócz tego pierwszego podstawowego powodu czysto technicznego, to właśnie zasygnalizowanie, no, że my tu właśnie już tutaj przygotowujemy miejsce dla tych J-20 i w razie, jak podskoczycie, no to one tutaj będą szybciutko. Także to dla mnie to jest oczywiste, no ale... No rozumiem, że chińskie media w ten sposób nie mogą tak w sposób oczywisty tego powiedzieć, jak ja teraz. No i tenże ekspert, o którym tutaj mowa, nie wiem, który to zresztą już kończył. A, to nie, to jakiś inny z kolei. O ile wiem, rozmiar ostatniego konfliktu nie był taki sam jak incydent z 15 czerwca. Żadnych ofiar, żadnych krwawych starć, powiedział Chang Feng, dyrektor Wydziału Badań Narodowego Instytutu Strategii na Uniwersytecie w Tsinghua. Global Times powiedział w poniedziałek. Sytuacja również uległa złagodzeniu, ale ponieważ szósta runda rozmów wojskowych ma się wkrótce odbyć, taki szum wokół narastających konfliktów może służyć Hindusom jako dźwignia do negocjacji. Tak jest, to oczywiste. To bardzo, bardzo mądrze to ocenił. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Chiny i Indie przeprowadziły kilka rund rozmów na wysokim szczeblu wojskowym i zgodziły się na wycofanie wojsk z pierwszej linii. Hindusi poinformowali o tym w zeszłym tygodniu, że gdy impas na tej linii lat we wschodnim Ladau wkroczył w 17 tydzień, obie strony przygotowywały się już do kolejnych rozmów wojskowych w celu rozwiązania sporów. Proszę Państwa, przy okazji chciałem Państwu poinformować, że znalazłem miejsce bardzo orientacyjne, ale nam to wystarczy, zupełnie wystarcza. Miejsce, znaczy znalazłem to miejsce, w którym dochodzi do tych konfliktów. To jest Dolina Rzeki Galwan. No i to jest obszar styku trzech miejsc. Xinjiangu, od strony chińskiej, Xinjiangu i Tybetu, czyli Xinjiangu, a od strony właśnie pakistańsko-indyjskiej sporny obszar Kaszmiru. To właśnie tym właśnie spornym obszarem prowadzona jest droga do Islamabadu z Kaszmiru, więc no to z tej mapy, którą w każdym razie ja mam przed sobą, to widać, że to jest sporny teren. I to sporny teren, ten Kaszmir oczywiście. To jest sporny teren między Pakistanem a Indiami, natomiast jakby na wschód jest sporny teren między Indiami i Chinami. No właśnie. Ale tą mapkę załączę, bo myślę, że warto. I teraz cytuję dalej. Sichao, adiunkt na studiach indyjskich na Uniwersytecie Chinua, powiedział w Fundzie Global Timesowi, że ostry konflikt można zinterpretować w najnowszym oświadczeniu Indii i wypowiedziach chińskiej Foreign Ministry, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pokazuje również, że Indie nadal utrzymują wrogość i oskarżają Chiny w konflikcie granicznym, podczas gdy Chiny są łagodne i powściągliwe. I to widać. To nawet, ja myślę, że nawet osoba zupełnie spoza znaczy nie zainteresowane tym konfliktem może zauważyć właśnie tą wrogość i ciągle oskarżanie ze strony Indii i jakby pasywność ze strony Chin. No ale cóż, to już jest. Cytuję. Indie od dawna umacniają wojska po indyjskiej stronie granicy, zwłaszcza od maja. Jednak Chiny nie poszły w ich ślady, utrzymując jedynie niezbędne jednostki wojskowe w przypadku zagrożenia, powiedział Xi. Biorąc pod uwagę złożoną historię granicy chińsko-indyjskiej, obie strony mają różne zrozumienie tej linii, ale mają pełny zestaw procedur i porozumień, które mogą rozwiązywać te różnice, powiedział Xi, dodając, że takie bezpodstawne oskarżenia Indii nie pomogą w wysiłkach obu stron, aby ochłodzić napiętą sytuację na granicy. No to jest jakby oczywiste, prawda? Jak się prze do wojny, to raczej nie powoduje to ostudzenia sytuacji, a wręcz rozniecenie niepotrzebnych namiętności. Cytuję ostatni akapit z tego podtytułu. Chińscy analitycy ostrzegają, że Indie powinny mieć jasne zrozumienie, że Indie powinny jasno rozumieć, że Chiny są znacznie silniejsze militarnie niż Indie. Jeśli New Delhi będzie kontynuowało taką prowokacyjną retorykę lub przeprowadzi jakąś szeroko zakrojoną akcję ataku na region przygraniczny, spotkałoby się to z poważnymi konsekwencjami. Tak to ładnie się nazywa. Poważne konsekwencje. No więc ja nawet nie próbuję, mili Państwo, porównywać tych potencjałów militarnych w tamtym regionie, bo to nie ma sensu. No po prostu to jest sposób myślenia białych małp, a nie Azjatów. No tylko, że niestety, jak powiedziałem, hinduscy wojskowi wysokich szczebli są zainfekowani brytolskim sposobem myślenia i to widać. To widać, to jakby ten brytolski sposób myślenia, nie tylko zresztą tych wysokich oficerów wysokiego szczebla, którzy studiowali w Wielkiej Brytanii, ale ja czasami odnoszę wrażenie, że hinduskie władze, czy hinduskie sfery wyższe traktują Londyn tak jak na przykład Australijczycy traktują, czy traktowali, nie wiem, czy w dalszym ciągu traktują Londyn do tej pory. Ja, pozwólcie Państwo, że ja wytłumaczę, o czym myślę. Otóż ja miałem przyjemność w 1977 roku pracować z Australijczykiem. W Londynie byliśmy barmanami. A bardzo fajny facet, naprawdę genialny człowiek, bardzo mi się podobał. Na dziesięciolecia pozostał w mojej życzliwej pamięci. Natomiast, jako człowiek, natomiast mnie zdumiewała ta fascynacja jego jako Australijczyka i to faceta z Melbourne, a Londynem. No dosłownie jakby złapał Pana Boga za nogi, że może być w Londynie. Dla niego to było, no nie wiem, no centrum świata. I to nie jest jakieś coś wymyślonego, wydumanego, tylko ja miałem z tym kontakt. No, ja miałem z tym człowiekiem kontakt. Ja rozmawiałem z nim setki godzin. Pracowaliśmy przez kilka tygodni razem. Dzień w dzień, po paręnaście godzin dziennie. Więc to naprawdę ja doskonale wiem, znam, znaczy znałem wówczas, poznałem wówczas jego sposób myślenia. On był w Londynie, on czuł się w Londynie tak jak w centrum wszechświata. 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 Ja odnoszę wrażenie, że skoro on, biały Australijczyk, no biały to jest oczywiste, on się czuł w Londynie jak w centrum wszechświata, no to co dopiero Hindusi, których Brytyjczycy kopali przez kilka wieków i tak im skopali, zryli te ich biedne mózgi, że teraz już nie potrafią myśleć po hindusku, tylko po angielsku. Więc ja odnoszę wrażenie, że może być tak, że te wszystkie warstwy średnie i wyższe, mają zryte berety w ten sposób. I mogą myśleć takimi kategoriami. I jakby podpuszczanie ich przez białych, w tym przypadku oczywiście przez Amerykanów, ale chociaż nie jestem do końca pewien, czy oczywiście przez Amerykanów, wcale nie jestem tego bardzo taki pewien. Czy to napuszczanie Hindusów na Chińczyków nie odbywa się w ten sposób, że Waszyngton naciska na Londyn, a Londyn wykonuje to polecenie w Indiach. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby taka właśnie była kolej rzeczy. Ale jako, że nie jestem tam, nie rozmawiam z nimi, nie znam ich Hindusów, nie znam żadnego Hindusa, więc trudno mi powiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości, ale per analogia odnoszę wrażenie, że tak to właśnie wygląda. Per analogia właśnie z tym Australijczykiem. Tak, no niestety to ostatnie zdanie jest, by odzwierciedlało, znaczy byłoby potwierdzeniem tego, co ja mówię. Ostatnie zdanie tego artykułu, że Hindusi jakby popychani przez Brytoli, czy przez Amerykanów, czy przez wszystko jedno, przez białe małpy, popychani przez białe małpy, nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, nie zdają sobie sprawy z nierównowagi między nimi samymi a chińską armią. Proszę nie zapomnieć o tym, że Chińczycy od czasów 1962 roku, kiedy dali popalić Hindusom tak strasznie, że ci stracili twarz na kilkadziesiąt lat. Od tamtego czasu chińska armia nie jest tą samą armią. To jest po prostu coś zupełnie odmiennego, jeśli chodzi o morale, o... Znaczy, morale to może być nawet takie samo. Takie samo dobre. Natomiast chodzi o to, że jeśli chodzi o wyposażenie, to jest to są dwa różne światy. Tylko że w Himalajach czołgi no, mogą się przydać na jakiś. Tam jest ta dolina, ten Galwan, ale już na wyższych partiach no, po prostu nie. I tam się liczą ludzie. I tam się liczy morale ludzi. I tam, skoro hinduskie wojsko ma ciągłe problemy z Pakistańczykami, no to myślę, że to niekoniecznie musi być wojsko o bardzo wysokim morale. Natomiast Chińczycy no, są zadaniowcami. Jak dostaną zadanie pokonania 100 km w ciągu jednego dnia w rejonie górskim, to to zrobią, choćby mieli po tym setnym kilometrze po prostu umrzeć na dziubając kindziałem czy jakimś innym maczetą, zadziubując hinduskiego żołnierza, umarliby na zawał serca sami. Ja oczywiście, no to jest taka, no sami Państwo zdajcie sobie sprawę, że 100 km w rejonie górskim to jest prawie nie do zrealizowania, ale Chińczycy wtedy, chińska armia, te oddziały chińskie w 1962 roku wykonały rzeczy niemożliwe do zrealizowania. Niemożliwe. Wykonały je. Oni szli po dwa dni non-stop w górach. Oni byli w malignie, tak wycieńczeni. Kiedy doszli, to omal nie wymordowali tych wszystkich Hindusów, bo tamci byli tak zaskoczeni, że nie zdawali się sprawy z tego, jak to się stało. I dlatego wtedy chińscy żołnierze byli tacy wściekli na Mao, że kazał im, że nie pozwolił im wyrżnąć tych wszystkich Hindusów. I ja uważam, że to był, czy na krótki okres to był dobry ruch Mao, ale na dłuższy okres to się tak strasznie zemściło na Chinach, do tej pory się mści. To, że Mao nie pozwolił chińskim żołnierzom wymordować tych wszystkich jeńców, których wzięli do niewoli hinduskiej. Bo oni dyszeli wręcz zemstą na tych jeńcach. Na tych, których wzięli do niewoli. No bo tamci byli tak zaskoczeni, że po prostu poddawali się całymi batalionami. Więc to, co zrobił wtedy Mao, było na krótką metę bardzo dobre, ale na długą metę straszne. Do tej pory to pracuje na niekorzyść Chin, to co zrobił wtedy Mao. Ponieważ on doprowadził do tego, że Hindusi stracili kompletnie twarz. No kompletnie. Ale tego się nie robi. Tak. Mili Państwo, ja myślę, że ja teraz kolejny tą część zakończę. To nie jest niestety koniec. Znaczy niestety. Dla mnie temat jest bardzo interesujący i myślę, że dla części z osób również będzie bardzo interesujący. W każdym razie jeszcze będzie kolejna część, kolejny felieton, dokładnie o tym samym mówiący, o relacjonujący końcówkę tego artykułu. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.